Często wspominał pierwszy dzień powstania, kiedy to tata dziadka wycofał się z przyzwolenia na to, żeby dziadek poszedł do powstania i dziadek musiał to zrobić w ukryciu. Dostał informację przed południem, że o 13 mają się zjawić na zbiórce przy ulicy Tuczyńskiej na Żoliborzu, więc musiał wyjść tak po prostu jak stał. Powiedział rodzicom, że idzie na podwórko, a wyszedł w krótkich spodenkach, w sandałach, krótkim rękawku, w marynarce, więc dosłownie tak jak stał musiał pójść do powstania, bo inaczej rodzice by go po prostu nie wypuścili. Później w czasie powstania wspominał, że za dwa razy udało się dziadkowi jeszcze pójść do domu, przebrać się, umyć, ale to było dosłownie raz czy dwa, ponieważ bał się, że mama go po prostu już nie wypuści. Mam tutaj zdjęcie placówki dziadka przy Krasińskiego 20 przed wybuchem powstania i po powstaniu. Widać po prostu, no, jakiemu zniszczeniu uległa.
Jak tutaj patrzysz na dziadka, to jakim był młodzieńcem?
W powstaniu miał 16 urodziny. Takim jak każdy, myślę, energicznym, pełnym takiej zawziętości, silnej walki i po prostu no, starali się wtedy korzystać ze swojego dzieciństwa jak mogą. Zostało im to przerwane, ale myślę, że gdzieś ta energia wśród chłopców nadal pozostała i byli po prostu radosnymi dziećmi mimo tego, co się działo.
Ciekawe, jakie miał wtedy marzenia.
Tego pytania nigdy dziadkowi nie zadałam i już nie zadam, ale też się właśnie zastanawiam, co wtedy myśleli. Aczkolwiek nie wiem, czy dziadek teraz by nawet pamiętał, jakie miał plany wtedy na życie. Luty 44. Dziadek na drugim miejscu. To jest właśnie Pluton, znaczy no nie w całości Pluton 227, ponieważ dziadek walczył w Plutonie 227 w oddziale żywiciela w zgrupowaniu Żyrafa na Marymoncie. Dziadek urodził się 11 sierpnia 1928 roku w Zawichoście.
Przyjechali razem z rodziną do Warszawy później, tak?
Nie wiem dokładnie, w którym roku, tej historii nie znam, ale na pewno no jeszcze dziadek był bardzo młody.
Zobaczymy najpierw może taki film, który jest na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego na kanale YouTube.
Ja musiałam podjąć decyzję o wyjściu. Już jak słyszeliśmy strzały coraz bliżej naszej kwatery, postanowiliśmy wyjść. Chcieliśmy, żeby to jakoś wyglądało tak może i patetycznie. Nadśpiewaliśmy hymn, przypięliśmy opaski na rękawy. Ciocia jednego z kolegów nas poprowadziła na drogę. No i biegiem za mną marsz w kierunku ulicy Potockiej do Mickiewicza.
Dziadek mówi o tym z wielkim spokojem.
Myślę, że przeżywał to po prostu tak w środku. Nie pokazywał tego na zewnątrz.
Jest też taka strona na Facebooku. Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Żywiciel i Miłośnicy Ich Tradycji. Tam są też filmy z twoim dziadkiem nagrane przez pana Tomasza Michałowskiego.
Dziadek zmarł 1,5 roku temu. Ciężko mi trochę do tego wracać, ale tak, bardzo się cieszę, że to zostało uwiecznione.
Zna pan to?
Oczywiście, że znam, panie Kazimierzu. Pięknie.
Proszę?
No pięknie pan zagrał.
Tak?
No pewnie, panie Kazimierzu.
To jeszcze raz?
No jeszcze raz pan zagrał. No.
Dobieraliśmy się w jakiś sposób poprzez szkołę, na podwórkach, bo wtedy był jakiś patriotyzm podwórek. Nie wszyscy później uczestniczyli w czasie powstania. Niektórzy nie dotarli, bo powstanie rozpoczęło się nie o 5, a zaczęło około godziny 3. W miarę upływu czasu dostawaliśmy zrzuty od Sowietów. One były niedostatecznie duże, żeby losy powstania przechylić na naszą stronę, ale dostatecznie duże, żeby się wykrwawić. Pozorna pomoc. Były też takie zrzuty, z których niewiele się wybrało, bo amunicja była zrzucona.
Bo amunicja była zrzucana w workach bez spadochronu. Podjęło się to wszystko. Wybrało się kilka sztuk amunicji albo zrzucane konserwy i też nie w pojemnikach, a pojedyncze sztuki. Tak, Puszka jak się spadła na bruk, no to niewiele z niej zostało. Ona pękła, wysypało się ta zawartość i niewiele pożytków, no ale na opinię świata ta pomoc była niesiona, prawda? No ale w miarę otrzymywania zrzutów sowieckich, my trochę dozbrajaliśmy się. Dostaliśmy moździerze niedużego kalibru i różnice przeciwpancerne. Wtedy chłopców, którzy chodzili do kanałów, uzbrojono w ten sprzęt i oni wtedy przeszli do służby liniowej.
Dziadek był strzelcem. Niedawno dowiedziałam się, że miał stopień porucznika tak naprawdę, a zawsze mówił, że jestem strzelcem. Dziadek miał też pseudonim Orlik, to ze względu na to, że ze względu na sokole oko, jakie miał w czasie też takich szkoleń wojskowych, nawet też w trakcie powstania właśnie, jak urządzali różne takie konkursy na strzelanie z broni, które też decydowały właśnie o tym, kto chociażby na przykład miałby dostać nowy karabin, to też dziadek wygrywał te konkursy. Jednak pamiętam, że opowiadał, że właśnie w takim konkursie wygrał nowy karabin, jednak powiedział, że go nie chce, bo przywiązał się już do swojego. Na tej kolbie właśnie od karabinu miał wyrytą nazwę Kubusia swojego karabinu, także on już był przywiązany, więc nie chciał kolejnego, ale te konkursy wygrywał i słynął z takiego sokolego oka, także stąd ten pseudonim.
Kazio był super kolegą. On był taki bardzo uczynny, pomagający.
Bogusław Kamola, pseudonim Hipek, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Żywiciel i miłośników ich tradycji.
Troszczył się o innych, bo mimo, że był ranny, to jeszcze tam się kolega opiekował. No w ogóle wspaniała postać. Tworzyły się jednostki bojowe z różnych ludzi, z różnych dzielnic, z przydziału, a myśmy byli kumplami w czasie konspiracji. Ja go poznałem w 1944 roku na jakimś takim spotkaniu towarzyskim, nie wiem, piłkę siatkową. No i w czasie powstania okazało się, że on jest w naszym plutonie. On dostał przydziałowy karabin Mauser w świetnym stanie. Jego rolą to była strzelec wyborowy. Kazio był z tego dumny. Jego wszyscy uważali za świetnego strzelca.
Takim tematem tabu, myślę, to było właśnie to strzelanie, zabijanie drugiej osoby, Niemców, i tego mi na przykład nigdy nie mówił. Czy kiedykolwiek strzelił do kogoś? Ja wiem, że strzelił, ale on jakby nigdy tego nie powiedział wprost. Może uważał, że jestem na to zbyt delikatna i nie chciał mi tego mówić. No, na przykład właśnie tego nie powiedział.
Ostatni bohaterowie tego kraju i tego miasta żyją wśród nas. Warto byłoby im podziękować. Spędziłem setki godzin właśnie na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, czytając ich życiorysy. Te życiorysy, które mnie najbardziej zaciekawiły, właśnie tym osobom wysyłałem pocztówki. Pochodzę z Kujaw. Mój dziadek mieszkał w Warszawie, tu się urodził, mieszkał na Pradze i jak wybuchło powstanie warszawskie, był wtedy dzieckiem, 12-letnim dzieckiem. Musieli opuścić Warszawę i do tej Warszawy już nie wrócili. Osiedlili się właśnie na Kujawach, tam już mieszkamy z całą rodziną, ale jednak no, te historie powstania są jednak u nas obecne. Kuzyn dziadka walczył w powstaniu warszawskim. Wiemy tylko, że poszedł do powstania, walczył na terenie Śródmieścia. Niestety dalsze jego losy są nieznane. Prawdopodobnie zginął gdzieś pod gruzami i nigdy nie został odnaleziony. O dalszej historii tego kuzyna nie wiemy. Zaadresowałem kartkę do pana Kazimierza Wilczyńskiego. Załączyłem do tego list i kopertę. Adres podałem na kartce, na pocztówce i na kopercie.
Od kilku lat dziadek dostawał właśnie takie kartki. To było ich bardzo dużo. Setki kartek, mogę śmiało powiedzieć. I zawsze właśnie kartki są wysyłane z lekkim opóźnieniem oczywiście, bo jeszcze to musi przejść przez fundację, więc zawsze w kolejnym roku dostajemy te kartki, więc od razu jak właśnie listonosz przyjeżdżał z paczką, to od razu dziadek dzwonił: Zusiu, coś tu jest. Ja przyjeżdżałam, czytaliśmy wszystkie kartki kilkukrotnie, naprawdę, i tam, gdzie był adres, to zawsze odpisywaliśmy. Nie każdy jednak ten adres dołącza, ale jak on był, to zawsze odpisywaliśmy. Oczywiście ja pisałam, dziadek dyktował.
Ten list został rozpakowany, koperta zawieruszyła się gdzieś w fundacji razem z kartką i do pana Kazimierza dotarł tylko sam list z moim imieniem i nazwiskiem.
Pamiętasz może, co tam napisałeś?
Dziękuję za tą heroiczną walkę i że możemy żyć i korzystać z dóbr tego, co państwo wywalczyli. Za to, że mogę mówić w języku ojczystym, za to, że mogę wywiesić flagę narodową. Dziękuję za wolność, którą nam państwo dali.
To był jeden z dłuższych listów, więc nie wyobrażaliśmy sobie nie odpisać. Więc dziadek mówi, a może ci się uda jakoś znaleźć tego chłopca? No może uda. Więc postanowiłam znaleźć Bartka na portalu społecznościowym. Nie miałam pewności, czy jest to on, ale właśnie spytałam, czy może nie napisał tej kartki, czy jest to on. No i dostałam taką odpowiedź parę tygodni później, że tak i że byłby bardzo wdzięczny, jeśli udałoby nam się odpisać, więc dostałam właśnie przez internet adres Bartka i tak odpisaliśmy na tą kartkę.
Coś niesamowitego i tak zaczęła się nasza wirtualna znajomość.
Postawili nas, żeby nas rozstrzelać pod murem, pod domem. Przechodził jakiś oficer z tamtej strony, od Marymontu. Coś krzyknął do swoich żołnierzy. Oni odstąpili od nas. Oficer zbliżył się do nich. Niewiele rozumiałem z jego mowy, ale ciągle mówił swojemu oficerowi, że my jesteśmy bandyci, baditen, Polen. No i odstąpili od tego zamiaru zastrzelenia nas na miejscu. Na Pelplińską dalej, pokażę panom to miejsce, ten dom, w którym nas oni wcześniej wykryli.
Kiedy tylko była okazja, przygotowywałam na historię, czy to w podstawówce, czy w gimnazjum, różne prace konkursowe dotyczące mojej rodziny, historii w mojej rodzinie. Rodzice dziadka, czyli mój pradziadek Aleksander Wilczyński, który w wieku 17 lat wstąpił do polskiej organizacji wojskowej, aby walczyć o wyzwolenie kraju spod niewoli zaborców. Mundur wojskowy zdjął po 8 latach służby, biorąc udział w ostatniej zwycięskiej wojnie w 20 roku, gdzie walczył u boku marszałka Piłsudskiego. Został odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżami Walecznych. Zmarł w Warszawie w 1970 roku. A z kolei od strony mojej babci to ojciec babci Ryszard Stefanowicz, urodzony w 1912 roku. Podczas II wojny światowej razem z armią Andersa trafił do Włoch, a następnie do Anglii, gdzie został skierowany do sił lotniczych RAF-u. W stopniu porucznika walczył przeciwko Niemcom, pełniąc służbę jako pilot-nawigator. Zmarł w 1986 roku.
Wraz z kolejnymi rocznicami Powstania Warszawskiego, czy świętami, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, to zawsze pisałem do Zuzanny: pozdrów dziadka, życzenia dla dziadka.
Pamiętam, z dziadkiem też nagrałam, jakby jak dziadek, nagrałam po prostu jego, jak składa też życzenia Bartkowi świąteczne i przesłałam, ale nie mieliśmy żadnego, oprócz tych życzeń, żadnego kontaktu ze sobą. To tylko składaliśmy sobie tak życzenia dwa razy do roku i nic poza tym.
Dobry wieczór, Bartku. Bardzo ci dziękuję za życzenia, jakie mi przysłałeś. To mnie bardzo zaskoczyło, że ty jeszcze pamiętasz o mnie i o naszych powstańcach. Życzę tobie wiele szczęścia w twoim młodym życiu. Dziękuję ci bardzo. Przekaż również życzenia twojej rodziny. Do widzenia, Bartku.
Wy byłem zapraszany do szkół na takie pogadanki. Listy piszą. No naprawdę ta pamięć jest żywa. To jest zawsze wzruszające, że tak to się dzieje.
Po drodze spotkałem dziewczynkę, może 10-letnią bidulkę, wychudzoną, byle jak ubraną, z gołymi nóżkami, jak wtedy było zimno. Podbiegła do mnie i mówi, ja będę pana chlebak niosła. Mówią, ty nie możesz z nami iść. Nie, ja z panami pójdę, ja będę chlebak niosła, ja nie będę przeszkadzać. A gdzie twoi rodzice? A jej rodzice zginęli na Woli. I ona z żołnierzami przeszła na Stare Miasto, a później, kiedy już otwarto łączność kanałową z Żoliborzem, ona z wojskiem przeszła do nas na Żoliborz. Panicznie się bała Niemców. Ostatnie dni walki były bardzo zacięte. To zdjęcie jest z 1945 roku z Łowicza, ponieważ po kapitulacji dostał propozycję od ojca swojego przyjaciela, aby ten uciekł z nim najpierw na Marymont, a następnie do Łowicza, ponieważ po upadku powstania większość ludności, właściwie wszyscy tutaj mieli rozkaz stawienia się do obowiązkowego wywozu z Warszawy do obozów. Pan Józef Godlewski, ojciec kolegi dziadka, zaproponował mu wspólną ucieczkę i bycie takim Robinsonem warszawskim, ponieważ syn tego właśnie pana Józefa Godlewskiego się na to nie zgodził. Dziadek od razu przyjął propozycję i właśnie w Łowiczu przebywał. Tam dowiedział się, że jego rodzina znajduje się na terenie Niemiec w obozie pod Kulm. Zrobił zdjęcie ze swoim kolegą, którego spotkał również w Łowiczu. Właśnie to jest to pamiątkowe zdjęcie. I wysłali taką kartkę, pozwolę sobie przeczytać, na pamiątkę z kraju ślą Kazik i Janek Łowicz 4 stycznia 1945 roku.
No a zobacz, jaki jest znaczek pocztowy.
Na znaczku znajduje się Hitler i tak, jest to oryginalna pamiątka.
Ja swoją pierwszą kartkę w ramach akcji Bohateron otrzymałem od pani Katarzyny Nowakowskiej. Pani Katarzyna zaproponowała, czy może nie byłbym osobą towarzyszącą na najbliższych obchodach Powstania Warszawskiego. Okazało się, że właśnie Zuzanna siedzi 3 rzędy za nami.
Uznałam, że zaryzykuję, bo jednak jest to chłopak, który pisze do mojego dziadka, więc chciałabym wiedzieć, kto to jest. No i tak zaryzykowałam, podeszłam, spytałam, czy to na pewno on. No jeśli nie, no to trudno, ale tak, to był on. No i tak zaczęła się nasza znajomość. Tak, od razu mieliśmy poczucie, jakbyśmy się znali całe życie. To było niesamowite. Tak zaczął się początek naszej przygody. Dziadek też się śmiał, że znajdzie mi chłopaka metodą na dziadka. Tak.
To było w mieszkaniu pana Kazimierza. Dziadek mieszkał na Targówku, obszernie opowiadał, bo dziadek walczył na terenie Żoliborza i Marymontu. No i ze szczegółami opowiadał cały szlak swój bojowy. Nawet Zuzia się dowiedziała paru ciekawostek, między innymi tego, że dziadek był porucznikiem, a o tym wcześniej nie wiedziała. I tam spędziliśmy kilka godzin słuchając opowieści pana Kazimierza, a później poszliśmy na jakąś kolacyjkę i następnego dnia spotkaliśmy się już wspólnie na powązkach.
Skończyłem geologię na Uniwersytecie Warszawskim i pracowałem w tym zawodzie. Początkowo pracowałem w Biurze Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego. Tam byłem trochę szykanowany w okresie jeszcze stalinizmu. Oni chcieli z nas zrobić konfidentów, jak się nie spłacimy Polsce Ludowej za swoją przynależność do AK i za to, że możemy się uczyć. Polska Ludowa nam daje tę możliwość, musimy się wypłacić, musimy z nimi współpracować, czyli donosić na swoich kolegów. Oczywiście taka rzecz była nie do przyjęcia. Ze swoim szefem podzieliłem się przedstawioną mi propozycją. Szef mój był oficerem AK. Musiałem opuścić tę instytucję, ale przy okazji udało się ujawnić kilka osób, które poszły na współpracę. W pierwszych latach po wojnie nie rozmawialiśmy o powstaniu. Jakoś nie było potrzeby. Dopiero teraz, od 10 lat, kiedy spotykamy się w naszych środowiskach i przy okazjach uroczystości rocznicowych. Teraz o tym się dużo mówi. Jestem pełen uznania dla ludzi, którzy o powstaniu nie pozwalają zapomnieć. Bartek codziennie słucha Korzeni Pamięci, także Muzeum Powstania Warszawskiego robi tutaj bardzo ważną rzecz w kwestii archiwizowania tej wiedzy, ponieważ nagrania Korzeni Pamięci pozwalają na odsłuchania relacji nie tylko uczestników powstania, ale ich rodzin. Bardzo chętnie tego słucha i jest bardzo tym zaciekawiony, zainteresowany, przekazuje mi tą wiedzę, więc dopiero teraz, kiedy jest ktoś, kto tak naprawdę bardzo się tym pasjonuje i mi o tym mówi na co dzień, dopiero teraz rozumiem, o wiele rzeczy mogłam jeszcze spytać, a nie spytałam, bo jednak ta relacja wnuczka z dziadkiem nie polega tylko na wspominaniu, ale na takim życiu codziennym. Zawsze dziadku i pomagałam, opowiadałam o moim życiu, te rozmowy. Jednak nie chciałam go tak męczyć i cały czas mówić do niego, zadawać mu jakieś pytania z przeszłości, bo wiem, że dla niego ważniejsze było moje życie i tak chciałam, żeby był przez to szczęśliwy.
Myśmy się po wojnie później spotykali dosyć często. Ci chłopcy, którzy przeżyli powstanie z naszego plutonu, nasza więź była silna.
Zauważył pan, że powstańcy tak szybko chcieli to dorosłe życie jakoś zacząć budować, że szybko wchodzili w małżeństwa, że szybko zaczęli pracę?
Myśmy chcieli już tak dążyć do dorosłości, wie pan, pełnej. Miałem to szczęście, wie pan, że Kazio też dostał się na studia. Tak, oczywiście chcieliśmy jak najszybciej wejść w życie, porządkować to życie, tak.
Tutaj jest zdjęcie z września 1944 roku i to jest klatka schodowa przy ulicy Krasińskiego 20. Fragment domu po wybuchu pocisku z działa zwanego Gruba Berta. To niestety właśnie tak wyglądała cała Warszawa. Pamiętam, jak dziadek opowiadał mi, gdy powrócił z Łowicza w 1945 roku. Chciał dostać się do swojego domu rodzinnego, zobaczyć, czy może właśnie rodzina z Niemiec już wróciła i czy może tam są, gdyż już nie dostał odpowiedzi na tą kartkę, którą wysłał. I w momencie, gdy wrócił i właśnie, pamiętam, wjechali na dworzec na Warszawę Zachodnią i właśnie stamtąd na piechotę przeszedł na Marymont, to szedł cały dzień, ponieważ nie wiedział, w którym kierunku. Nie mógł rozpoznać ulic, nie wiedział, czy idzie właśnie w dobrym kierunku i gdzie znajduje się dom, ponieważ no, wszystko wyglądało zupełnie inaczej, nie do poznania. Taka pierwsza praca, którą dziadek podjął na terenie Warszawy, była praca przy ekshumacji i przy pochówkach. Dziadek wytrzymał tylko 2 tygodnie w pracy właśnie w Polskim Czerwonym Krzyżu. Udało mu się odnaleźć większość grobów swoich kolegów, których sam pochował w trakcie powstania i następnie później wskazał miejsce ich pochówku, zbiorowych mogił, więc właśnie dziadek pracował podczas tej takiej ekshumacji i przewożenia tych ciał. Bohateron wyślij kartkę do powstańca i jest to właśnie opcja, żeby online przesłać kilka słów.
Te na stronie głównej są niżej biogramy powstańców. Tą kartkę można zaadresować do konkretnej osoby. Wysyłamy.
Po prostu dziadek, a nie powstaniec warszawski. Ja tak zawsze na niego patrzyłam. Wiem, że mogły być to po prostu godzinne rozmowy, których już niestety no nie będzie, więc jest to ogromna strata, ale Bartek mi dał taką siłę do życia, że jednak no, dziadka straciłam, który był najważniejszą osobą w życiu, ale zyskałam kogoś, myślę, na całe życie. Takie przeznaczenie, no bo tego nie można inaczej nazwać.
Często rozmyślam, co by było gdyby. Rozmyślam, czy bym poszedł do powstania. W czasach pokoju łatwo nam mówić na takie tematy. Oczywiście odpowiedź jest oczywista, że stanąłbym do walki, jednak gdyby nadszedł czas takiej próby, jaką było powstanie warszawskie, ja mam nadzieję, żebym stanął i do walki i po prostu te wartości, które przekazały nam minione pokolenia, powinniśmy o nie walczyć i bronić ich do upadłego.
Muszę przyznać, że ja sobie tak nie wyobrażam, czy bym stanęła do walki. Oczywiście, że no, odpowiedź jest prosta, że na pewno by tak było, ale jednak no, nie mam takich rozmyślań i mam nadzieję, że nigdy takiej decyzji nie będę musiała podejmować.